Na wstępie dzisiejszego odcinka pragnę serdecznie zaprosić Was na mój profil na Patronite www.patronite.pl/dark. Za jego pośrednictwem możecie wspierać moją działalność w internecie. Dziękuję za Waszą pomoc. Mąż pani Barbary był niewysokim, drobnym mężczyzną. Na klatce schodowej, mijając sąsiadów, przemykał pod ścianą. Ewidentnie nie chciał rzucać się w oczy. Nikt głośno o tym nie mówił, ale nie miał on podobno ciekawej przeszłości. Barbara poznała go na jakiejś imprezie towarzyskiej. Z relacji sąsiadów wynika, że ten człowiek był zameldowany już wcześniej w tej kamienicy. W tej samej, w której mieszkała Basia. Ale zanim się z nią nie ożenił, nikt go tam wcześniej nie widział. Jeden z sąsiadów Barbary przyznał, że jej mąż był bardzo dziwnym człowiekiem. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym, 48. już odcinku naszego kryminalnego podcastu. W tym materiale pragnę przedstawić Wam sprawę tajemniczego zaginięcia łódzkiej dziennikarki telewizyjnej, Barbary Chrzczonowicz. Na przełomie lat 70. i 80. minionego wieku Barbara Chrzczonowicz była osobą znaną w mieście. Już wtedy pracowała w łódzkim ośrodku telewizyjnym jako dziennikarka. Często prowadziła główne wydanie dziennika telewizyjnego. To ona jako pierwsza relacjonowała wydarzenia związane z budową bełchatowskiej kopalni. Michał Fajbusiewicz, autor i prowadzący popularny program telewizyjny 997, bardzo dobrze znał Barbarę Chrzczonowicz. Chodzili ze sobą przez niemal 2 lata. Ona studiowała wtedy, on był w wojsku. Fajbusiewicz wspominał, że Basia była przebojową, energiczną dziewczyną. Trochę zwariowaną, ale szalenie inteligentną. Ponoć miała niebywałą pamięć wzrokową. Kiedyś przygotowywała mnie do egzaminu z etyki. Ja uczyłem się 2 tygodnie, a ona podręcznik do etyki łyknęła w 2 dni. Wspominał Michał Fajbusiewicz. Barbara ukończyła filologię rosyjską i angielską. Była inicjatorką łódzkich spotkań teatralnych. Ówcześnie pracowała również jako radna Rady Narodowej Miasta Łodzi z rekomendacji Socjalistycznego Zrzeszenia Studentów Polskich. Kiedy w końcu nastały czasy przełomu, związała się z Solidarnością. Niestety, po zakończeniu stanu wojennego nie została pozytywnie zweryfikowana, czego pokłosiem było wyrzucenie jej z telewizji. Ponoć bardzo to przeżyła. Załamała się psychicznie. Telewizja była dla niej bardzo ważna. Barbara Chrzczonowicz mieszkała w kamienicy przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. Jej rodzice zmarli, gdy ta miała 16 lat. Ojciec był profesorem, wykładał na Politechnice Łódzkiej, matka pracowała w aptece. Nastoletnią Basią opiekowała się ciocia, choć ta nie miała dużego wpływu na dziewczynę. Barbara była bardzo samodzielna. Jednym z sąsiadów Barbary był Adam Antczak, pełniący niegdyś funkcję rzecznika prasowego łódzkiej policji. Kobieta udzielała jego dziecku korepetycji z języka angielskiego. Po utracie pracy w telewizji Barbara zarabiała jedynie w ten sposób. Później z biegiem czasu została zatrudniona przez Politechnikę Łódzką. Pełniła tam funkcję rzecznika prasowego. Chodziły słuchy, że pracę tą zdobyła przez wzgląd na ojca i jego zasługi. Profesor Stanisław Chrzczonowicz był jednym z twórców teorii polimerów. Nadszedł grudzień 1986 roku. Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Kilińskiego 82 zauważyli, że od dłuższego czasu nie widać Barbary. Kobieta przestała wyprowadzać swoje psy. Nie przychodziła również na umówione lekcje angielskiego. Jeżeli chodzi o psy, to warto wspomnieć, że Basia kochała swoje czworonogi. Do tego stopnia, że jeszcze podczas pracy w telewizji często zabierała je ze sobą do biura, gdy nie miał kto z nimi zostać w mieszkaniu. Poza tym uważana była za bardzo obowiązkową kobietę. Nigdy nie odwoływała zajęć z języka angielskiego z błahych powodów. Tym bardziej, nigdy nie zdarzało się jej nie przyjść na zajęcia i nikogo o tym nie poinformować. Zaniepokojeni sąsiedzi postanowili odwiedzić jej mieszkanie. Drzwi otworzył jej mąż. Mężczyzna wytłumaczył, że pewien czas temu pokłócił się z żoną, ona trzasnęła drzwiami i wyszła. Od tej pory ślad po niej zaginął. Wracając na chwilę do męża pani Barbary, a w zasadzie nie tyle do niego, co do ich małżeństwa, to warto w tym miejscu wyjaśnić pewną ciekawą według mnie kwestię. Barbara miała w swoim życiu wielu mężczyzn. Nie ma się co dziwić, była inteligentną, piękną kobietą. Miała powodzenie. Ze swoim mężem przed ślubem znała się krótko, zaledwie miesiąc czy dwa. To nagłe zamążpójście bardzo zdziwiło jej znajomych. Barbara była szaloną kobietą. Szaloną oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ale nikt z jej znajomych nie podejrzewałby, że może postąpić tak pochopnie w tak ważnej kwestii. Po zaginięciu kobiety działy się ciekawe rzeczy. Ponoć nikt oficjalnie nie zgłosił jej zaginięcia. Barbara, oprócz ciotki, z którą ewidentnie niezbyt się lubiła, nie miała żadnej bliskiej rodziny. Zdaniem Michała Fajbusiewicza nikomu nie zależało, żeby ją odszukać. Mężczyzna twierdził, że mieszkanie Barbary zostało przeszukane dopiero po roku od jej zaginięcia. Innego zdania był natomiast Adam Antczak, który co prawda przyznał, że ówcześnie milicja nie działała w tej sprawie zbyt szybko, ale mieszkanie zaginionej zostało przeszukane nie po roku, a po 2-3 miesiącach. Podobno milicja miała używać podczas przeszukania specjalnych środków do odnalezienia śladów krwi. Jednak nic nie znaleziono. Wielki nieład, który został w mieszkaniu, miał wskazywać na to, że nikt nie próbował ukryć śladów zbrodni. Warto dodać, że przy tej sprawie pracowali najlepsi specjaliści z Komendy Wojewódzkiej Milicji. Mieszkanie nie było czyszczone, przy czym był to nieład zostawiony nie przez mężczyznę, a kobietę. Mieszkanie wyglądało tak, jakby Barbara Chrzczonowicz przed chwilą z niego wyszła. On, czyli jej mąż, nic w tym mieszkaniu nie zmieniał. Tłumaczył Adam Antczak. Może ja źle rozumiem przedstawione w źródłach relacje, ale czy jest to możliwe, że przez 2-3 miesiące mąż Barbary w ogóle nie sprzątał w tym mieszkaniu, przy czym dodatkowo by tam nie brudził? No i skąd milicja miała pewność, że on w tym mieszkaniu nic nie zmieniał? Pytań z mojej strony jest oczywiście więcej. Zastanawia mnie, co dokładnie sugerowało śledczym, że mieszkanie wyglądało tak, jakby Barbara przed chwilą z niego wyszła. Oraz dlaczego uważali, że nieład zostawiony był przez kobietę, a nie mężczyznę? Czy porozrzucane tam były na przykład jej ubrania? A może ktoś specjalnie to zrobił, aby przykryć inne, ważne ślady? Po pewnym czasie narodziła się teza o tym, że Barbara została zamordowana. W nocy poprzedzającej zaginięcie w mieszkaniu doszło do kłótni. Sąsiedzi nie zareagowali jednak, bo jak sami stwierdzili później, w tym małżeństwie często dochodziło do awantur. Jedna z hipotez mówiła o tym, że ciało Barbary mogło zostać rozpuszczone w wannie, czego bezpośrednią przyczyną była małżeńska kłótnia. Może podczas awantury doszło do nieszczęśliwego wypadku? Oczywiście mąż Barbary od samego początku był głównym podejrzanym. Gdy znajomi kobiety zaczęli ją szukać, ten studził ich zapędy, tłumacząc, że Basia wyjechała do koleżanki, do Warszawy. Jednak tam jej nie było. Adam Antczak był jednak innego zdania. On nie wierzył, że Barbara została zamordowana, a tym bardziej, że jej ciało zostało rozpuszczone w wannie przy pomocy jakichś środków chemicznych. Jak tłumaczył, w mieszkaniu była stara, żeliwna wanna, na której nie znaleziono żadnych śladów. Ponadto nikt jej nie wymieniał, a do tego mogłoby dojść, gdyby faktycznie takie zdarzenie miało miejsce. Jego zdaniem w tej sprawie popełniono jakieś błędy, ale zawsze podkreślał, że była to sprawa dotycząca zaginięcia, a nie zabójstwa. Bo gdyby doszło do zabójstwa, to milicjanci przeszukujący mieszkanie na pewno by coś znaleźli. Ale to tylko jego zdanie. Ponoć Michał Fajbusiewicz podczas rozmowy z sąsiadami dowiedział się, że w feralnej nocy mąż Barbary wyjechał gdzieś maluchem. Później miał tłumaczyć, że pojechał na stację benzynową, aby tam zatankować samochód. To były czasy, gdy benzyna była jeszcze na kartki. Z tego co wiem, ludzie często jeździli na stację nocą, nie tylko po to, aby uniknąć kolejek. Głównie chodziło o to, aby na pewno zatankować, bo w ciągu dnia benzyna mogła już być wybrana przez innych klientów. Zresztą podobnie było z artykułami spożywczymi i chemią gospodarczą. Wracając jednak do tematu. Adam Antczak nie wierzył w to, że mąż Basi wyjechał gdzieś późną nocą. Mężczyzna ponoć nie miał prawa jazdy, a samochód miał być uszkodzony i od kilku miesięcy miał stać w kącie podwórka, znajdującego się w obrębie kamienicy. Mnie zastanawia jedynie to, skąd wzięły się tak sprzeczne relacje sąsiadów. Czyżby coś im się przewidziało? A może samochód nie był uszkodzony, tylko miał na takiego wyglądać? Przeciwko mężowi Barbary Szczonowicz nie było żadnych mocnych dowodów. Mężczyzna kilkukrotnie był zatrzymywany przez milicję, jednak szybko zwalniano go z aresztu. Michał Fajbusiewicz podczas kręcenia programu o zaginięciu Barbary odwiedził jej męża. Ten jednak nie chciał z nim rozmawiać. Podobno po kilku dniach wyjechał za granicę, jak podają źródła, do Stanów Zjednoczonych, a potem do Meksyku, gdzie miał zginąć w dosyć tajemniczych okolicznościach. Ale jak zaznaczają źródła, nie są to potwierdzone informacje. Na koniec warto zaznaczyć pewną, istotną kwestię w tej sprawie. W toku śledztwa wyszło na jaw, że mąż Barbary Szczonowicz miał na swoim koncie zabójstwo ojca. Ponoć miał go zabić w afekcie, czyli pod wpływem silnego wzburzenia wywołanego pewnymi okolicznościami. Skazany został za to na 8 lat pozbawienia wolności, z czego odsiedział jedynie 4 lata. Śledczy byli niemal pewni, że Basia nie wiedziała o tym. Czasami zdarza się tak, że dopiero po wielu latach na jaw wychodzą pewne szczegóły, które pozwalają rozwiązać zagadkę. Miejmy nadzieję, że ta, choć zapomniana już przez wielu sprawa, doczeka się rozwiązania. Na koniec pragnę serdecznie podziękować Monice Łyko oraz Katarzynie, które wspierają mnie na Patronite. Dziękuję za Waszą pomoc. A z mojej strony to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu do samego końca. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, natomiast wszystkie moje podcasty możecie wysłuchać na Spotify, do którego link zamieszczam w opisie tego materiału. Do usłyszenia.